drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Witamy wszystkich w ten radosny poranek po tej wspaniałej, wielkiej nocy, która dała nam tyle nadziei. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Ania Rębas, Piotr Piotrowski, Andrzej Urbański, Marek Leśliński i jego ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew Zieliński. Witamy przy naszym jednym mikrofonie.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Znalazł ksiądz dla nas czas.
Akurat idealnie pomiędzy rezurekcją w Bazylice Mariackiej, a tradycyjnym odpustem u księży zmartwychwstańców, którzy mają swoje szczególne święto właśnie w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
No może trochę metaforycznie zapytam, czy ten kamień, który Chrystus odrzuca, jest coraz cięższy dla Kościoła?
Sam powiedział, że odrzuca go Chrystus, w związku z tym jakby pracę w tym względzie wykonał za nas. Myślę, że do nas bardziej należy dostrzeżenie tego, że on został odsunięty i że grób jest otwarty. Nie tylko pusty, ale i otwarty. I myślę, że też odwołując się do tej metafory pana redaktora, drugi ważny wniosek, pusty nie oznacza tego, co kolokwialnie pod tym słowem kryjemy. Tutaj nie jest to pustka, tylko to jest bogactwo, które przemawia z tego grobu, w którym jeszcze niedawno złożone było ciało Chrystusa. I myślę, że przy pomocy tych celebracji dorocznych wszyscy, podobnie jak apostołowie, przeżywamy coś z dramatu tamtych dni, kiedy oni z obawy przed podobną historią w odniesieniu do nich samych schowali się w wieczerniku, kiedy ze strachu przed właśnie przed obawami, niosąc sobie te obawy, że i oni zostaną uśmierceni, nie dostrzegali tego, co tak naprawdę się zdarzyło, a co było zapowiedzią już wcześniejszą Chrystusa. I myślę, że dla nas jest to z jednej strony taka też okazja do tego, żeby trochę powtórzyć ten błąd apostołów, tą pewną niewiarę. I właśnie w tym znaczeniu ten odsunięty grób jest okazją, ten odsunięty kamień jest dla nas okazją do wykonania tej powtórnej pracy po to, żeby z jeszcze większym entuzjazmem i jeszcze większym realizmem uwierzyć w to, że ten grób jest po prostu pusty. I co z tego wynika?
Czy w związku z tym mogę tak zapytać o to, czy ta sytuacja sprzed 2000 lat powtarza się w jakiś sposób? Czy my w jakiś sposób przeżywamy to, co miało miejsce wtedy, teraz?
Oczywiście, że tak. Chociaż to, co stało się 2000 lat temu, jest jednorazowe i ponadczasowe. Czyli to, co dokonało się na krzyżu i to, co stało się przez pusty grób. Natomiast jest to właśnie, odwołując się do tego określenia pana redaktora, bardzo metaforyczne w odniesieniu do tego, co przeżywa człowiek, bo każdy z nas, mimo tego, że zbawienie dokonało się 2000 lat temu, co jest w centrum wiary chrześcijańskiej, przeżywa swoje i małe ukrzyżowania i wtedy właśnie szczególnego znaczenia nabiera też zrozumienie tego, czym w odniesieniu do tych ukrzyżowań, do tych naszych małych śmierci, do tych upadków jest zmartwychwstanie. Więc tu jest przełożenie, ma miejsce takie przełożenie wprost do naszego życia.
Czy ciężko być pasterzem w dzisiejszych czasach i nieść tę dobrą nowinę?
To ja jeszcze dopytam, czy to, co się wydarzyło 2000 lat temu, jakoś zmienia zasadniczo dzisiaj nasz los, mój na przykład, mój człowieka, świata?
Zacznę od tej trudniejszej strony, tej, ale trudniejszej w znaczeniu potęgującej bardziej jeszcze świadomość pewnej odpowiedzialności. Jeżeli się uświadamia, jeżeli sobie uświadamiam, że w jakiś sposób poprzez tę funkcję jestem odpowiedzialny nie tylko za siebie, to ten ciężar staje się jeszcze większy. To tak jak ojciec odbiera jeszcze bardziej poważnie swoją odpowiedzialność za rodzinę, za dom, za te zadania, czy przełożony w pracy, za ludzi, za których jest naprawdę odpowiedzialny, a nie tylko egzekwuje jakąś władzę nadrzędną, to wtedy ta odpowiedzialność, ona daje o sobie znać. Ale z drugiej strony, też to, co dzisiaj, gdy mówimy o karierze, o jakimś wyścigu, rywalizacji, staje się możliwe poprzez taką funkcję, to jest to też pewna radość, bo zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład jakąś refleksją nad zmartwychwstaniem, o którym teraz mówimy, możesz nie tylko pogłębić swoją wiarę, ale możesz, odprawiając na przykład rezurekcję w Bazylice Mariackiej, na której jest sporo ludzi, czy potem przeżywając jeszcze inne uroczystości, dzieląc się tą wiarą szczerze, autentycznie, możesz pomóc tym ludziom w podobnym przeżyciu. W związku z tym jest to ogromna też radość i jest to coś, co z punktu widzenia wiary pozwala jeszcze bardziej się spełniać. To, co zawsze Jan Paweł II podkreślał, że każdy, kto prawdziwie przeżył spotkanie z Chrystusem, chce tą radością dzielić się z innymi. I tutaj jest olbrzymie pole do popisu.
Księże biskupie, ja chciałbym nawiązać do słów papieża Franciszka, które co prawda wypowiedział na Wielki Post, a już jesteśmy przecież w niedzieli Zmartwychwstania zanurzeni, ale jednak on mówił między innymi, że jeśli nie jesteśmy ukierunkowani ku Wielkanocy w stronę horyzontu Zmartwychwstania, to oczywiście jest taki fakt, że zwycięża logika wszystkiego i natychmiast oraz mieć coraz więcej. I kiedy zostaje odrzucone prawo Boże, prawo miłości, wtedy potwierdza się prawo panowania silniejszego nad słabszym. To są takie ważne słowa, które wydaje mi się nawiązują trochę do tego, co Marek też powiedział. Jak być tym świadkiem zmartwychwstania, żeby nie wpaść w tą taką mantrę, żeby mieć wszystko natychmiast?
Z jednej strony trzeba przeżywać swoją wiarę w odniesieniu do bardzo konkretnych realiów. I to, co z głosu pana redaktora wybrzmiało w sposób taki pierwszoplanowy, to jest ten akcent, którym borykamy się my współcześni ludzie, w którym jesteśmy wręcz po uszy zatopieni, czyli zmaterializowanie współczesnego świata. To z tego pytania wybrzmiało. I myślę, że zmartwychwstanie przeżywane w sposób religijny, głęboki, jest szansą na to, żeby dostrzec nie tyle zło materii, ile świadomość tego, jeszcze bardziej odkryć świadomość tego, czego uczyliśmy się już od pierwszych klas szkoły podstawowej na katechezie, że człowiek jest jednością duszy i ciała. Żeby właśnie w te święta zaspokoić potrzeby całego człowieka, a nie tylko ciała. I nie chodzi o przeciwstawianie jednego drugiemu, tylko o komplementarne spojrzenie na człowieka. Powtórę, wydaje mi się, że ogromną pomocą w przeżywaniu Wielkiej Nocy i w ogóle religii może być takie ekstrapolowanie, przeniesienie swojego doświadczenia na też doświadczenia innych ludzi. Żyjemy w czasach, w których orientujemy się natychmiast przy pomocy środków przekazu, co dzieje się w Ameryce Łacińskiej, w Azji, w Afryce. Chętnie się tym interesujemy, ale niestety ta wiedza bardzo często przekłada się na taką daleko idącą powierzchowność i bardziej zapełnianie jakichś bajtów w głowie, aniżeli refleksyjność. Więc na przykład z tego samego powodu, odwołując się do papieża Franciszka, gdy papieża Franciszka wybrano, żeby przywołać pewien mechanizm, okazało się, że wszyscy wyznaczając to, co papież w takim przemądrzałym trochę stylu powinien nowo wybrany zrobić, mówiono o tym, czym żyje Europa, bo tutaj się dokonywało konklawy i myśmy trochę patrzyli jako taki pępek świata na cały świat. Europa to 7% świata. Patrzyliśmy na wybór nowego papieża, czekaliśmy. Pamiętam też w tym studio, kiedy komentowaliśmy wybór Jorge Bergoglio z redaktorami. Wówczas odkryliśmy, że ten papież przychodzący z Ameryki Łacińskiej pokazuje nam zupełnie inną perspektywę, że wiara to jest coś bardziej powszechnego. Właśnie efektem tego zmaterializowania przeżywanego tutaj, w tym miejscu Ziemi, jest to, że my wiarę bardzo mocno tak kanalizujemy i odbieramy jej uniwersalny charakter. Nie chodzi o to, żeby teraz być takim globalistą, który wiarę rozmywa do całego świata, a przez to nie odnosi do siebie. Nie. Chodzi o to, żeby odkryć jej pełnię i powszechność odkupienia i zmartwychwstania. I wtedy mamy okazję wyrwać się od takich czasowych przywiązań, takich bardzo powierzchownych i dennych niesamowicie, jak myśl o nowym smartfonie, nowym wyposażeniu mieszkania, czy nowym samochodzie. One wszystkie są ważne pod warunkiem, że są połączone z pragnieniami jeszcze ważniejszych rzeczy. I myślę, że tego uczy nas zmartwychwstanie. Tak potrafię odpowiedzieć na to pytanie, panie redaktorze.
Ja, księże biskupie, na chwilę zejdę do naszego lokalnego podwórka. Jesteśmy w bardzo ważnym roku. Wspominamy męczenników pomorskich i chciałem zapytać o to, jak czerpać z ich przykładu, co jest ważne w ich postawie.
Myślę, że bardzo ważne jest odwoływanie się do tego, co pisało ich życie. Dla mnie na przykład jako księdza, mówiliśmy też o Wielkim Tygodniu, który miał miejsce, który nierozłącznie wprowadza nas i w klimat zmartwychwstania. Jedno z drugim jest bardzo mocno powiązane. To właśnie przykład męczenników, między innymi kapłanów spośród tych, z grona tych męczenników, Bronisława Komorowskiego, Franciszka Rogaczewskiego, wiąże się z Wielkim Tygodniem. Oni, jako gdańszczanie, działacze Polonii, duszpasterze przede wszystkim katolików gdańskich, zostali aresztowani i osadzeni w obozie koncentracyjnym Sztutow i tam nie wyobrażali sobie, a propos przeżywania Wielkiego Tygodnia i przygotowania do świąt, by nie odprawić dla ludzi, wśród których byli, i dla swego kapłaństwa mszy świętej. Wiedzieli, że za to grozi im pewna śmierć. Odprawili Wielki Czwartek mszę świętą, przyłapano ich na tym i Wielki Piątek, wręcz symbolicznie, ale bardzo, bardzo realnie, zapłacili za to śmiercią. I to przywołanie, myślę, że też w jakiś sposób wpisuje się, po pierwsze, w takie bardzo realne odczytywanie historii Wielkich Tygodni pisanych przez chrześcijan na przełomie 2000 lat, a z drugiej strony też pomaga nam w tej takiej dosyć specyficznej dzisiaj dyskusji, zainteresowaniu wokół Kościoła, zwłaszcza wokół spraw księży, by też zdać sobie sprawę z tego, jak wygląda cała panorama tej rzeczywistości Kościoła, w tym także takich ludzi jak męczennicy, którzy kiedyś oddali życie za wiarę. Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, który ja zawsze bardzo akcentuję, zwłaszcza dzisiaj, na przykład w czasie spotkań z młodzieżą. Mówimy chętnie o męczennikach. To się jakoś bardzo dobrze przyjmuje, bo wspominamy dawne czasy, wnikamy w bardzo trudne, dramatyczne okoliczności, wojna i tym podobne rzeczy. Znamy to dobrze. I na tym koniec. Jakby mamy takie odniesienie historyczne i je przerywamy na tamtych czasach. A właśnie to pytanie pana rektora jest bardzo istotne. Jak przenieść, choć zupełnie inne okoliczności, to na dzisiaj? Wydaje mi się, że ta odwaga, którą oni mieli, jest czasami jeszcze bardziej potrzebna dzisiaj. Dlaczego? Wtedy sytuacja ich była bardzo jasno określona, choć dramatyczna. Dzisiaj dużo większym problemem jest odwaga umysłu i odwaga wyboru dobra. Wielu ludziom brakuje takiej zwyczajnej odwagi wybierania dobra. Chociaż mamy dobrowolność, możemy każdego dnia wybierać to, co chcemy. I się okazuje, że dla takiego przeciętnego człowieka, ucznia w szkole, studenta na uczelni, kogoś w pracy, kiedy na przykład jest jakaś dyskusja i padają jakieś oszczerstwa, jakieś dobre słowa i jak trudno, sami wiemy po sobie, albo wchodzimy w internet i czego szukamy? Wiadomości, które mówią o tym, że zdarzyło się coś fajnego, coś dobrego, czy raczej tamtego okradli, tamtego zgwałcili, tego oszukali, temu zrobili jakąś przykrość. Właśnie ten wybór i szukanie dobra, pójście za dobrem, staje się dzisiaj problemem ogromnej odwagi, znaczy wymaga ogromnej odwagi. Wydaje mi się, że takie jest przełożenie też tamtych przykładów na dzień dzisiejszy. Nie epatowanie takiej historią, ale też jeszcze bardziej uczenie tego, że po prostu dzisiaj też trzeba być bardzo odważnym.
Ale czy ta wygoda dzisiejszych czasów jednak nie utrudnia odszukiwania tego dobra?
Czy dobro łączy się z wiarą? Czy człowiek niewierzący może być też dobry i funkcjonować i zachowywać się tak, jak wymaga tego nauka Jezusa?
Jedno pytanie trudniejsze od drugiego i jedno i drugie pytanie bardzo oczywiste i potrzebne na co dzień, a w święta w szczególny sposób, bo właśnie te święta są po to, żeby wszystkim odkryć, że jakby że dobro jest naturalnym powołaniem człowieka, wypływa z natury, a na pewno wiara jest tym czymś, co w sposób nadprzyrodzony pomaga człowiekowi te dobro odkryć, czyli jest dodatkową siłą, która pozwala te dobro odkryć. Może być ktoś człowiekiem niewierzącym, nie chodzi mi o popieranie akurat i propagowanie niewiary, ale może być ktoś człowiekiem niewierzącym w sposób naturalny świetnie odkrywa to, czym jest dobro i sobie z tym świetnie radzi, a może być ktoś, kto jest osobą niewierzącą i z realizacją tego dobra może mieć ogromne problemy, co wcale nie oznacza, że tak jak czasami gdzieś tam ktoś mówi na kolędzie, przy księdza nie chodzę do kościoła, bo mamy obok wierzących i oni, żeby ksiądz wiedział, jacy są źli, to ja wtedy zawsze mówię, świetnie, skoro pani jest taka wrażliwa, to jak byłaby pani, ile byłaby pani jeszcze lepsza, gdyby zaczęła chodzić do kościoła, w którym mówią, bądź dobry. I proszę sobie wyobrazić, że ci sąsiedzi, ile byliby gorsi, gdyby nie chodzili do kościoła i nie słyszeli, mimo tych różnych uwikłań, tego, bądź mimo wszystko dobry. Bo przede wszystkim właśnie wiara jest, wbrew pozorom, dla tych ludzi, którzy z sobą mają problemy. Kościół został założony, by wrócić do podstawy dzisiejszego spotkania, do zmartwychwstania, po to, żeby tę dobrą nowinę głosić i robić to jeszcze skuteczniej poprzez wspólnotę kościoła. Czasami ci, którzy z kościołem walczą, bardziej są tego świadomi niż ci, którzy są w kościele. Proszę proszę zobaczyć tych, którzy dzisiaj bardzo chętnie atakują Kościół. Oni mają lepsze rozeznanie struktury Kościoła, niżeli my, którzy w nim jesteśmy.
Często im nie większą, chodzi... większą wiedzę nawet.
Ogromną wiedzę i to temat. Czasami perfidnie wykorzystywaną. Na przykładzie, no nie wiem, przysłowiowego piekarza. Wbrew pozorom wcale im nie chodzi o to, żeby uśmiercić piekarza, gdy wykazują mu jego wady. Ale oni doskonale wiedzą, że jak uśmiercą piekarza, to nie będzie gdzie kupić chleba i padnie reszta. Nie zaczynają od tych pojedynczych klientów, nie chodź do niego, bo jest niedobry. To ich zrozumienie, ta strategia działania pokazuje bardzo dobrze, na czym polega sens Kościoła i wartość, siła Kościoła. Chrystus go właśnie po to powołał. Ale by wrócić do tego wcześniejszego pytania odnośnie tych czasów współczesnych i tych bardzo skomplikowanych rzeczy związanych z wyborem dobra i zła.
Jak sprawdzić, by dobro było
atrakcyjne?
Atrakcyjne.
To jest mniej więcej tak, jak zapytać, co zrobić, żeby obraz Moneta czy i dzieła innych artystów były jeszcze bardziej atrakcyjne. Dzisiaj się zastanawiają na przykład właściciele pewnego muzeum, w którym w Gdańsku znajduje się, nawiasem mówiąc, uzurpujemy sobie prawo własności do niego, najcenniejsze dzieło malarskie, sąd ostateczny. Co zrobić, żeby do tego najważniejszego dzieła malarskiego w Polsce skierować kroki turystów, którzy tam wcale nie zaglądają, a jest to w zgodnej ocenie dzieło jedno z najlepszych i najwspanialszych, jakie posiada Polska.
No ono powinno być magnesem, prawda, który ściąga...
Bez względu na to, gdzie wisi.
Podobnie jak z wiarą. Co zrobić, żeby zmartwychwstanie jeszcze było bardziej atrakcyjne? Co zrobić, żeby to dzieło było jeszcze bardziej atrakcyjne? Odpowiedź jest dosyć prosta. Ono jest samo w sobie atrakcyjne i teraz trzeba ułatwić ludziom dotarcie do niego i zrozumienie tego, że ono jest naprawdę atrakcyjne. Tu nie chodzi o to, żeby świętość zrobić jeszcze bardziej świętą, tylko o to, żeby ci, którzy przed tym zadaniem stają, zrozumieli, że jest to sensowne, że to jest dobre, że to po prostu się opłaca. Mnie nauczyli kiedyś takiej złotej zasady sportowcy, kiedy pracowałem z nimi w czasie swojej pracy katechetycznej. I kiedyś rozmawialiśmy, właśnie ktoś powiedział o tym na temat wiary i dobra. Jedni mówią, że to jest bardzo trudne wierzyć. To różne wymogi, a w ogóle no, przełożyć na życie w dzisiejszych czasach. I wtedy pamiętam, jeden ze sportowców powiedział coś takiego. To nie do końca jest tak. I taką swoją logiką. Jeżeli ja lubię grać w siatkówkę albo lubię biegać, gdy zaczynam to robić, to jest dla mnie dosyć trudne, ale po latach treningu to jest dla mnie już coraz łatwiejsze i to jest dla mnie tak naturalne, że ja to już robię lepiej niż chodzenie czy cokolwiek innego, co jest wpisane w moją codzienność. I podobnie jest z tym. Jeżeli ja wierzę, to wiara jest dla mnie, nie jest trudna, ona jest dla mnie naturalna. Jeżeli ja umiem wybierać dobro, to dobro dla mnie nie jest trudne. Trudne jest to, czego ci się nie chce zrobić. Ta skala, zwłaszcza w dziedzinie wiary i dobra i moralności, jest bardzo istotna. Proszę zauważyć, że chętnie od niej odwracamy naszą uwagę i bardziej mówimy, że trzeba na przykład dekalog przybliżyć ludziom i zrobić go takim bardziej ludzkim. I ci sami ludzie, którzy takie postulaty składają, mnożą w tysiące, w setki tysięcy przepisy prawa. Mówimy, że chcielibyśmy, żeby Pan Bóg był bardziej ludzki taki, żeby był bliżej nas, tak często mówimy. To jest bardzo sensowne i fajne, ale z drugiej strony ci sami ludzie domagają się od na przykład instytucji ludzkiej, od banków, od rządu, żeby były boskie. Jak się bank pomyli, w jakiś sposób zdefrauduje nasze pieniądze przez grzech czy przez pomyłkę, mówimy, ależ jak to? Przecież on nie ma prawa do tego. I w ten sposób dokonaliśmy takiej zamiany pozycji. Pan Bóg ma być ludzki, a ludzkie instytucje mają być boskie. I ten problem, myślę, że dotyczy, to jest takie intelektualne oszustwo właśnie w dziedzinie, on świetnie odpowiada na to pytanie, co zrobić, żeby dobro było bardziej atrakcyjne, wiara.
Trochę powinniśmy chyba zazdrościć tym apostołom, którzy tacy stworzeni, trochę po ukrzyżowaniu Chrystusa, nie wiedzieli, co będzie i później nagle dostali no, taką informację, że jest.
Świetnie się te sceny ze sobą łączą. Zmartwychwstanie, ta eksplozja wiary, która się dokonuje poprzez odkrycie tej prawdy, która była zapowiadana i która się stała, z tą sceną apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Bardzo lubię tę scenę i lubię ją demitologizować. Nam się bardzo, i to jest, też się dzieje zwłaszcza często przy okazji bierzmowania. Jest to doskonała okazja. Owszem, zesłanie Ducha Świętego, które będziemy za niedługo też przeżywać, to był taki moment, w którym ci zalęknieni apostołowie zamknęli się z obawy przed otoczeniem, że ich tak samo ukrzyżują, uśmiercą. Nagle otwierają drzwi, chociaż niebezpieczeństwo nie minęło i wychodzą na krańce ówczesnego świata, 12, nie mając samolotów, samochodów, środków masowego przekazu i przekazują wiarę. Wyobraźmy sobie, jaka to jest eksplozja właśnie.
Nie mając potęgi. Facebooka ani telefonu komórkowego. Właśnie,
a było ich tylko 12. Kiedyś na
bierzmowaniu... Ale mają wiarę. Może mają najważniejsze narzędzie, które...
Tak, to jest ogromna siła, która ich determinuje, ale pamiętajmy o tym, że natura wiary jest jeszcze głębsza niż tylko to, że oni mają w sobie tę duchową siłę, która została umocniona poprzez jeszcze to pierwsze bierzmowanie. Oni, i tu proponuję wrócić do Wieczernika. To prawda, że otrzymali szczególne tchnienie Ducha Świętego, ale tam w Wieczerniku się zgromadzili, prawdopodobnie by tego nie zrobili, gdyby nie Matka Boża, wokół Maryi. Zauważamy o tej scalającej to środowisko postaci. Każdy z nich był wystraszony i można było z nim zrobić, co się chciało. Za dużo Ewangelie i Dzieje Apostolskie o tym nie piszą, ale apostołowie zostali tam zebrani wokół Matki Bożej. Możemy sobie wyobrazić, że ta kobieta po prostu ich uspokoiła, wyciszyła i tak jak dobra mama takim zatrwożonym dzieciakom powiedziała: zostawcie to z boku, pomódlmy się. Oni byli zgromadzeni na modlitwie w Wieczerniku wokół Maryi. Maryja jest, to wydarzenie jest, jest wydarzeniem założycielskim Kościoła. I tu wracamy do tego pytania odnośnie jak mówić o zmartwychwstaniu, jaki sposób uczynić dobro. Kluczem jest odkrycie natury Kościoła. Prawzorem Kościoła jest Matka Maryja, która królowa apostołów, która ich zgromadziła w Wieczerniku i jakby te strwożone umysły wyciszyła, uspokoiła, pomogła przygotować grunt pod zesłanie Ducha Świętego, sprawiła, że te kipiące strachem, lękiem, przemyśleniami, bo przecież jeszcze przez 3 lata niedawno chodzili za Jezusem, słyszeli wiele rzeczy, widzieli jak uzdrawiał, jak wskrzeszał, mówił o potrzebie bycia dobrym, a mimo tego go ukrzyżowali. Był atrakcyjny, bo na oczach ludzi potwierdzał swoje słowa czynami, wskrzeszając, uzdrawiając. Więcej nic nie było można zrobić, a mimo tego go ukrzyżowano. Więc istotą do zrozumienia tego i tej eksplozji dobra była ta dyspozycja apostołów, a nie, że jeszcze więcej coś Pan Jezus ma zrobić.
Ale często mamy takie przeniesienie na dzisiaj, proszę księdza biskupa. Jesteśmy dobrzy, jesteśmy uczciwi, jesteśmy może mniej zaradni niż inni, jesteśmy, jak to mówią, zbyt uczuciowi i to wcale nie jest nagradzane, prawda? Często jest tak, że mówi się...
A dlaczego nie jest nagradzane? Absolutnie, jako ksiądz...
Często jest tak, mówi się dzisiaj, że trzeba być dobrze rozpychać się łokciami, trzeba mieć dobre znajomości, trzeba mieć dobre układy. Natomiast pewne dobre cechy wcale nie procentują w takim życiu, bo możemy bardzo łatwo wystawić się na
procentują, chociażby w tym studio, w czasie tej rozmowy i myślę, że każdy z nas przychodzi też z bogatym doświadczeniem, bagażem doświadczeń, które mógłby tutaj wykorzystać. Procentują, tylko nie wolno też w taki sposób izolacjonistyczny podchodzić i fragmentaryzując życie. Są momenty, w których ta ludzka sprawiedliwość wysiada, ale przecież to nie jest ciągle ostateczne kryterium naszego życia. Ja, zwłaszcza jako ksiądz, na to mogę odpowiedzieć takim doświadczeniem duszpasterskim, zwłaszcza pracując z ludźmi, będąc z nimi wtedy, kiedy się chrzczą, kiedy przychodzą do pierwszej komunii, kiedy dojrzewają, przychodzą do sakramentu bierzmowania, zakładają rodziny, potem w różnoraki sposób te ich drogi się układają i naprawdę ta logika świata nie jest ostateczną logiką, która znajduje odzwierciedlenie w ich życiu. Znam ludzi, którzy się poprzepychali nieźle, którym ludzie zazdroszczą i kiedy odwiedzasz ich dom przy okazji kolędy czy jakiegoś spotkania, bo na przykład jest pogrzeb, mamy przychodzą, to widzisz, że to wcale tak nie jest, jak ci, którzy im zazdroszczą, tym mówią. Po prostu widać jak na dłoni, że w ogólnej konsekwencji nie ma do wygranego życia z przypadku i nie ma przegranego życia z przypadku.
To nie jest
tak, że ktoś jest wygrany dlatego, bo się przez życie przepchał. Przecież sami znamy mnóstwo ludzi, a zwłaszcza państwo w mediach, których świat na piedestał wynosi, a następnego dnia ich stamtąd zrzuca. Pomijam już te sztuczne procesy, ale między innymi właśnie z tego powodu, że to, co w nich podziwialiśmy tak powierzchownie, się okazuje oceną daleko mylną. W rzeczywistości nie zauważyliśmy jeszcze innych rzeczy, które sprawiają ostatecznie, że to życie ich albo jest szczęśliwe, albo nieszczęśliwe.
Czyli pytaliśmy, warto być przyzwoitym.
Pytaliśmy się księdza biskupa o świadków. Piotr o to pytał. Myślę, że w tym kontekście zmartwychwstania ja mam takie zapytanie. Jak być świadkiem, żeby nie być tylko świadkiem jednego dnia, żeby ta eksplozja nastąpiła? To jest pytanie i do ludzi starszych, dojrzałych, i do młodych ludzi, o których Kościół zabiega.
Papież Franciszek, do którego się odwoływaliśmy, jest takim kapitalnym spersonalizowaniem tej prawdy. Sam często mówi i podkreśla, zwłaszcza odwołując się do młodych ludzi, ale nie tylko. Na przykład też do ludzi niezauważanych przez świat, którzy przeżywają różne trudności, także biedę, przeżywają jakieś skomplikowane sytuacje, popadają w nałogi, jak ostatnio zwracając się do młodych ludzi. Mówi o tym, że dobro jest dla wszystkich. Nikt nie jest z osiągania dobra nie tylko zwolniony, ale też i wykluczony. Mówił o tym, że nie wolno rezerwować szczęścia i bycia dobrym, chociażby na ten światowy ostatni dzień młodych, tylko dla nielicznej grupy. To właśnie przypomina ciągle Kościół, że w swoim nauczaniu, że dobro nie jest zarezerwowane tylko dla pojedynczych ludzi, jest dla wszystkich. To takie bardzo zmaterializowane spojrzenie na szczęście, ono sprawia, że właśnie rezerwujemy w takich gettach tylko dla nielicznych dobro i jakby odbieramy prawo bycia szczęśliwym dla innych. Zobaczmy, to się w dużej mierze dokonuje poprzez też sposób pracy mediów, kiedy nas dużo łatwiej, my uznajemy, że dużo łatwiej skupić na jakimś szczęściu jednego człowieka i siłą rzeczy wmawiamy, że reszta już tak szczęśliwa nie jest. Chcąc, nie chcąc, nawet przy bardzo dobrych intencjach, pokazując jakieś wzory, robimy to w taki sposób bardzo innych zamykający, a nie mobilizujący i ty też możesz być szczęśliwym. Tej refleksji końcowej jakby brakuje. Bardziej pokazujemy jakieś wzory, ideały po to, żeby innych wbić w kompleksy, tobie daleko do niego, on jest tak dalece doskonały i myślę, że jesteśmy ofiarami jakby własnego pragnienia szczęścia, które widzimy tylko jako spełniające się w życiorysach pojedynczych, słynnych ludzi, odmawiając sobie samemu prawa do szczęścia. I to jest, myślę, że też takie zadanie na święta wielkanocne. Zrozumieć, że wszyscy mamy szansę być w swoim wymiarze szczęśliwi.
To jest ten pusty grób, o którym ksiądz biskup mówi i ten początek ludzi również przecież, którzy byli przy Chrystusie, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, ale potem była ta eksplozja.
Chrystus jako jedyny zmartwychwstał, ale pusty grób jest dla wszystkich. I nadzieja zmartwychwstania i ten entuzjazm, eksplozja, jak powiedzieliście państwo, wiary, jest dla wszystkich. Od nas zależy, czy to zauważymy. Te najważniejsze święta chrześcijaństwa przeżywamy nie tylko w niedzielę zmartwychwstania, czy w poniedziałek wielkanocny, ale trwa oktawa, 8 dni. Każdy dzień jest w liturgii takiej samej wagi, na takim samym poziomie hierarchii, jak sama Wielkanoc. I dlatego niech to będzie też okazja do tego, żeby właśnie jeszcze bardziej wybrzmiały te treści związane z Wielkanocą. Nadajmy im jeszcze bardziej głęboki sens, przekładajmy je też na czyny. I jeżeli tutaj wspólnie się zastanawialiśmy, za co jestem wam wdzięczni, nad tym, co zrobić, by dobro było jeszcze bardziej atrakcyjne, a prawda o zmartwychwstaniu jeszcze bardziej do nas dotarła, to chcemy pamiętać, że w tej układance są dwa pewniki. To, że bez względu na to, co sobie na ten temat myślimy, prawda o zmartwychwstaniu jest tak atrakcyjna, że trudno sobie to po ludzku wyobrazić. Stanowi dla nas ciągłe wyzwanie, a z drugiej strony to drugi pewnik, że nie odkryjemy tego, jeżeli się na tę drogę odkrywania wielkości zmartwychwstania i głębi tej tajemnicy nie wybierzemy, więc niech te święta, niech ten czas będzie dla nas taką okazją właśnie do odkrycia tych dwóch rzeczy i zdobycia się na ten wysiłek pójścia ku zmartwychwstaniu.
No i ważne, żebyśmy my wszyscy tutaj przed mikrofonem, jak i po drugiej stronie odbiorników, żebyśmy byli tymi dobrymi świadkami tej naprawdę najlepszej z nowin, jaka mogła się nam, ludziom, przydarzyć.
Trudno bardziej ekonomiczną zasadę. Dobro zawsze wraca, więc jeżeli chcemy tego dobra mieć jak najwięcej wokół siebie, możemy to jeszcze bardziej w te święta zrozumieć i taki sposób na to zapracować.
Dużo tego, też, dużo tego dobra.
Biskupowi, że się wybrał do nas i podzielił tym dobrem.
To właśnie w tym samym celu.
My się dzielimy z księdzem biskupem, składając życzenia, najlepsze życzenia świąteczne.
To też okazja, by tą drogą przekazać od nas, księdza arcybiskupa, biskupa Wiesława, najlepsze życzenia i dziękuję z całego serca też za zaproszenie. To dla mnie też ogromna radość móc być z Państwem tu w studio i z tymi wszystkimi, którzy nas słuchają w ten niepowtarzalny i wyjątkowy czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Jego ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew Zieliński był razem z nami. Nie powiem, że gościem, tylko po prostu był razem z nami przy tym naszym takim ad hoc zaimprowizowanym świątecznym śniadaniu. Ania Rębas, Piotr Piotrowski, Andrzej Urbański, Marek Lesiński. Dziękujemy Państwu za to wysłuchanie poranne. No i z Panem Bogiem. Alleluja.
Chrystus zmartwychwstał.
Chrystus
zmartwychwstał. Alleluja.
Alleluja. Błogosławionych świąt.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.